Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na panelu poświęconym postaci twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Punktem wyjścia dzisiejszego spotkania jest wystawa prezentowana w Zachęcie, fotografii Ryszarda Kapuścińskiego z Imperium. Kuratorkami tej wystawy są Izabela Wojciechowska oraz pani Renę Meissner, córka Ryszarda Kapuścińskiego, którą dzisiaj gościmy również na naszym spotkaniu. Witam serdecznie. Wystawa składa się z 50 fotografii, które zostały wybrane z ponad 200 odnalezionych w archiwum Ryszarda Kapuścińskiego. Jest to materiał fotograficzny zebrany przez Kapuścińskiego w czasie jego podróży przez kraje byłego ZSRR wówczas, ZSRR chylącego się ku upadkowi. Pytaniem zasadniczym dzisiejszego spotkania, które chciałabym postawić przed naszymi gośćmi i przed Państwem również, mam nadzieję, że uda nam się podjąć jakąś dyskusję po wystąpieniach zaproszonych gości, jest to, czym jest fotografia reportażysty, czym jest fotografia Ryszarda Kapuścińskiego, na ile jest ona obiektywna i na ile można ją uznać za dzieło sztuki. Jest to pytanie o tyle trudne, ponieważ Ryszarda Kapuścińskiego głównie znamy jako osobę piszącą. Jego prace fotograficzne były już prezentowane, były też wydane albumy z jego dziełami fotograficznymi. Jednak wydaje mi się, że zawsze pozostaje to gdzieś kwestią nie do końca, kwestią sporną, a może kwestią uznania przez kogoś to za sztukę. I chciałabym Państwu i zaproszonym gościom dzisiaj właśnie to pytanie zadać. Bardzo się cieszę, że zaproszenie przyjęła pani Alicja Kapuścińska, którą poproszę o parę słów wprowadzenia. Jest z nami również obecna Karolina Wojciechowska, która przejęła po swojej mamie ostatnie prace nad wykończeniem wystawy i będzie mogła nam dzisiaj powiedzieć parę słów na temat fotografii Ryszarda Kapuścińskiego. Witam również serdecznie pana Sławomira Popowskiego, który współpracował przy powstawaniu wystawy oraz pana Wojciecha Góreckiego, który również współpracował i pomagał nam w identyfikacji zdjęć. Bardzo proszę teraz o parę słów panią Alicję Kapuścińską.
Dzień dobry, witam państwa. Ja może troszeczkę wtrącę jeszcze coś na inny temat. Mianowicie tak się składa, że wczoraj miała miejsce 4. rocznica od odejścia Ryszarda. No i podejrzewam, że pani dyrektor Zachęty i pani Ania Tomczak no, świadomie dzisiejszą datę na panel też wybrały, żeby to tak jakoś no, troszkę też i uczcić i przypomnieć o tej dacie. Jeżeli chodzi o tę wystawę, to muszę powiedzieć, że to jest pierwsza wystawa o tej tematyce, ponieważ Ryszard dużo fotografował jeżdżąc, ale na ogół wystawy były urządzane z fotografii o innej tematyce. Dużo było tam fotografii kolorowych, natomiast to jest pierwsza zupełnie odmienna wystawa. Jak dalece jego fotografowanie było dla niego ważne, bo przecież wiadomo, że głównie jeżdżąc potem pisał, no to chcę powiedzieć, że on bardzo sobie też cenił fotografie. Nawet takie zdania były potem cytowane, które on wypowiadał czy drukował, że wykonanie dobrego, udanego zdjęcia jest no, równie trudne, ale też i równie ważne jak napisanie dobrego tekstu. Że fotografia to jest, w fotografii jest zawarta jakaś poetyka fragmentu dotyczącego tego, co się widzi, co się ogląda, co się poznaje. Ponieważ jego podróże jakoś tak wiadomo było, że on był bardzo ciekaw świata, ludzi. Starał się wszystko poznać, wszystko zobaczyć na własne oczy i potem to opisać. To właśnie również te fotografie też służyły temu, żeby to, co widzi, zatrzymać w kadrze, jak to się mówi, żeby potem ewentualnie móc to przekazać. Natomiast bardzo przestrzegał tego, żeby no nie, nie były to fotoreportaże w sensie tym, że książki podróżnicze ilustrowane. Nie, zawsze oddzielał te dwie swoje pasje, bo było jego pasją pisanie, a drugą również pasją było fotografowanie. I dlatego żadnej właściwie z jego książek, no niemal żadnej, nie znajdziemy tych jego fotografii, które by ilustrowały te miejsca, które on w świecie zwiedzał, czy też przeżywał wręcz. Co więcej, chcę powiedzieć jeszcze takie może drobiazgi, ale ważne dla niego, że on zdał sobie sprawę w pewnym momencie, że jeżeli fotografuje ludzi, to musi najpierw jak gdyby zyskać aprobatę tego kogoś, kogo chce sfotografować. A stało się to w tym momencie, kiedy będąc w Afryce, pewnego sfotografował sobie po prostu tak, bo mu się to wydało bardzo interesujące, sfotografował pewnego Afrykańczyka, który był zatrudniony w domu u jego znajomych Europejczyków. Ten Afrykańczyk w momencie, kiedy zobaczył, że kamera jest w niego wymierzona i słyszy trzask tej kamery, zbladł, zmartwiał dosłownie i uciekł. Przedtem długo pracując u tych Europejczyków. Uciekł, dlatego że jak się potem Ryszard dowiedział, dla wielu Afrykańczyków fotografia, jeżeli się kogoś sfotografuje, to jak gdyby mu się zabierało duszę. Od tamtej pory nigdy nie fotografował nikogo znienacka. Najpierw nawiązywał jakiś kontakt wzrokowy, dawał do zrozumienia, nawet jeżeli nie znał języka tej osoby, że chce tę fotografię wykonać. I dopiero kiedy zobaczył przyzwolenie, aprobatę, wtedy dopiero decydował się na zrobienie tej fotografii. No oczywiście najmniej problemów miał z dziećmi, które się wręcz domagały, żeby je fotografować, ale na ogół wtedy, kiedy chciał fotografować już dorosłe osoby, to nigdy tego nie robił jak gdyby z zaskoczenia, żeby nie miało to charakteru agresywnego jakiegoś czynu z jego strony. Także dla niego fotografowanie było rzeczą niezmiernie ważną i rzeczywiście tych fotografii przez te lata jego podróży zebrało się bardzo wiele. No właśnie ta wystawa jest też plonem jednej z tych jego podróży, a może nawet nie jednej, bo to co innego to była podróż w okresie tak zwanej pierestrojki, ale przecież przedtem jeszcze jeździł na Kaukaz. To panowie o tym powiedzą nam. Natomiast no w każdym razie te wszystkie fotografie potem przez wiele lat nimi się opiekowała pani Iza Wojciechowska. Również doprowadziła niemalże do końca przygotowanie tej wystawy. No nie ma jej teraz też wśród nas. No więc myślę, że takie parę słów państwu nakreśliłam dotyczących tego, czym była dla Ryszarda fotografia.
Dziękuję bardzo. Jak wspomniała pani Alicja Kapuścińska, wystawa, zdjęcia, które możemy oglądać na wystawie, zostały wykonane w czasie kilku podróży Ryszarda Kapuścińskiego po ZSRR. Przede wszystkim jednej najdłuższej, dwuletniej. Myślę, że będzie dla nas bardzo istotne i ważne dowiedzenie się historii i tego, jak wyglądały wówczas Republiki Radzieckie, o co bym bardzo serdecznie poprosiła pana Wojciecha Góreckiego, historyka, dziennikarza i reportera, także analityka specjalizującego się w tematyce wschodniej, wykładowcę w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Myślę, że tutaj właściwszą osobą byłby pan Sławomir, który to śledził z Moskwy wtedy jako korespondent polskich mediów. Natomiast w zarysie chciałbym zwrócić i mam nadzieję, że pan Sławomir doda swoje obserwacje do tego, co ja powiem. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Tutaj mamy mapę tego ogromnego kraju. który pod koniec lat 80. wszedł w okres turbulencji zwanych pierestrojką, datuje się to od 85 roku i wiąże z osobą Michaiła Gorbaczowa, ostatniego pierwszego sekretarza, a później pierwszego prezydenta Związku Radzieckiego. Tak, i ostatniego prezydenta Związku Radzieckiego. Ten ogromny kraj zaczął się rozpadać przede wszystkim według szwów narodowościowych. Tutaj widzimy różnobarwne kontury obecnie niepodległych państw, wówczas tak zwanych republik związkowych, których nazwy pochodzą od narodów tytularnych. I drugi z procesów obok pierestrojki, który polegał w założeniu przynajmniej twórców, nie miało to być rozmontowywanie Związku Radzieckiego, ale wręcz przeciwnie, wzmacnianie. Natomiast wiążąca się i reforma tego państwa, żeby było bardziej zdatne do życia i utrzymało się po prostu na powierzchni w kształcie, w jakim tutaj widzimy. Natomiast drugim procesem była głasność, czyli jawność i ogólnie rozluźnienie cenzury, o wielu sprawach można było pisać. I takim czynnikiem, który odegrał bardzo istotną rolę, to był wzrost świadomości narodowej poszczególnych narodów zamieszkujących Związek Radziecki. Oczywiście fasadowe instytucje istniały, ponieważ mieliśmy te republiki związkowe, tam obok rosyjskiego obowiązywały języki tych narodów, czyli tam gruziński, jeśli chodzi o Kaukaz, ormiański, azerbejdżański, języki Azji Centralnej, ukraiński, białoruski i tak dalej. Były szkoły w tych językach, oczywiście mniej prestiżowe, mniej o niższym poziomie z reguły niż szkoły z wykładowym językiem rosyjskim, ale istniały teatry, wydawano literaturę w językach. Natomiast to wszystko sprowadzało się do takiej bardzo, bardzo znanej formuły, że twórczość powinna być narodowa w formie, natomiast w treści powinna być komunistyczna. I w momencie, kiedy Gorbaczow, ekipa Gorbaczowa zaczęli reformować, podjęli próbę reformy Związku Radzieckiego i troszkę poluźnili właśnie te bardzo, bardzo wcześniej krępujące więzi, troszkę zelżała cenzura, to poszczególne narody zaczęły po prostu domagać się takiej autentycznej reprezentacji prawdy historycznej, bo wiele z tych narodów w przeszłości bardzo, bardzo, bardzo ucierpiały. To jeśli chodzi o Ukrainę, to były kwestie głodu na Ukrainie, kwestie deportacji narodów, kwestie no, na przykład w Kazachstanie wyrżnięto praktycznie całą inteligencję, nieliczną, cienką warstwę, ale istniejącą. No więc pojawił się problem tak zwanych białych plam. I w efekcie związek zaczął się rozpadać po tych szwach narodowościowych, czyli tutaj, tak jak widzimy na tej mapie, z jednego państwa zrobiło się 15. Oczywiście na poszczególnych republikach związkowych również dochodziło, czy nawet do dzisiaj dochodzi, bo ten proces się jeszcze nie zakończył. To, co mamy do czynienia, z czym mamy do czynienia na Kaukazie Północnym, tutaj w tej części południowej, w europejskiej części, na południoeuropejskiej części Rosji, no to jeszcze jest dalszy ciąg procesów, które zaczęły się właśnie w okresie pierestrojki, w okresie, kiedy Ryszard Kapuściński jeździł po Związku Radzieckim. Jeździł on w okresie, kiedy ten Związek Radziecki jeszcze istniał. To były ostatnie podrygi, 90-91 rok. Wówczas już te narodowe emocje no, buzowały, można powiedzieć, używając kolokwialnego sformułowania. Trwała już wojna o Karabach, wspaniale zresztą konflikt opisany w reportażu Pułapka, w książce Imperium. W Gruzji już w tym czasie doszła do władzy opozycja w postaci zwiada Gamsachurdi. Szczególnie właśnie dużo jest zdjęć z Kaukazu, dlatego o Kaukazie mówię tutaj. Armenia podjęła próbę wyjścia ze Związku Radzieckiego przy użyciu instrumentów prawnych dostępnych w prawodawstwie sowieckim, czyli zgodnie z sowiecką konstytucją. To był zresztą jedyny taki przypadek. No i to był okres, kiedy właśnie się ten związek rozpadał, kiedy się toczyły wojny. Wojna w Tadżykistanie domowa, wojny domowe, kilka wojen domowych, seria wojen domowych w Gruzji, Abchazja, Osetia Południowa, wojny domowe pomiędzy Gamsachurdią a jego przeciwnikami, konflikt ormiańsko-azerbejdżański o Karabach. szereg innych na mniejszą skalę. No i ten ciekawy właśnie, arcyciekawy moment, bo związek przestał istnieć 20 lat temu, właśnie tego procesu świadkiem był Ryszard Kapuściński. To może z mojej strony na razie to tyle, jak oczywiście będą jakieś dalsze pytania czy jakieś szczegóły, to oczywiście wrócę do niektórych rzeczy.
Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz jest idealny moment, żeby poprosić o parę słów pana Sławomira Popowskiego, który od 85 do 90 roku był moskiewskim korespondentem w Polskiej Agencji Prasowej. Pracował z Ryszardem Kapuścińskim i z nim podróżował, więc myślę, że pana refleksja będzie też w dużym stopniu osobista.
Jeśli może. Jeśli można, nie podróżował. Ja po prostu podróżować nie mogłem. Byłem korespondentem wówczas Polskiej Agencji Prasowej i miałem to szczęście, że byłem tam od 85 roku praktycznie do 90, bo od 91 roku już startowałem w Nowej Rosji Jelcynowskiej, ale tym razem jako korespondent Rzeczpospolitej. Nie mogłem podróżować dlatego, ponieważ zadaniem korespondenta Polskiej Agencji Prasowej jest zupełnie co innego, aniżeli to, co było zadaniem i przedmiotem zainteresowania Ryszarda. Moje zadanie polegało na tym, żeby codziennie przesyłać serwis informacyjny o tym, co się dzieje w Związku Radzieckim. I muszę państwu powiedzieć, że całkiem niedawno, ponieważ przygotowuję się do zrobienia jakiegoś takiego większego tekstu o historii Pierestrojki, powyciągałem te wszystkie materiały, to swoje archiwum, to co myśmy przekazywali do Warszawy, co było publikowane wówczas w tak zwanym biuletynie specjalnym, w znakomitym wydawnictwie, muszę wam powiedzieć, dopiero teraz to doceniam. I z tych 5 lat korespondencji nadawanych z Moskwy, przeze mnie, przez Jurka Malczyka, przez Józka Rzeszuta, przez Wojtka Jagielskiego, który przez pewien czas też był w Moskwie na stażu, to się zebrała, słuchajcie, kupa mniej więcej w wysokości około 1,5 metra dwustronnie zadrukowanych kartek formatu A4. Ryszard mógł pozwolić sobie na to, na co myśmy nie mogli sobie pozwolić, czyli na złapanie większego dystansu do tego, co się dzieje w Związku Radzieckim. A jak mówię, przyjechał w czasie fascynującym. Tu chciałbym, Wojtek, nie gniewaj się, ale drobne uściślenia do tego, co powiedziałeś. Pierestrojka to był taki niesamowity proces, który można byłoby porównać, no nie wiem, niektórzy nazywają, że był Gorbi, występuje w tej roli jako uczeń czarnoksiężnika, który rozpętał żywioły, nad którymi potem nie był w stanie zapanować. Ja wymyśliłem swoją własną nazwę na określenie tego, co się działo wówczas w Związku Radzieckim i nazwałem to prawem alfabetu czy logiką alfabetu. Logika alfabetu działa na tej zasadzie, jeżeli powiedziałeś A, to musisz powiedzieć B, to musisz powiedzieć C, D, albo po rosyjsku A, B, W, aż dojdziesz do Ju, Ja i wtedy okazuje się, że alfabet się skończył i systemu nie ma. I coś takiego właśnie zdarzyło się ze Związkiem Radzieckim. Ten wielki proces, który się rozpoczął w 85 roku i który był właściwie reakcją na to, co działo się w Związku Radzieckim wcześniej, ta obawa, że Związek Radziecki, ta świadomość, że Związek Radziecki jest państwem określonym jako górna wolta z rakietami, w sytuacji takiej, kiedy ceny ropy naftowej spadły, a tu obowiązuje taka generalna zasada, obowiązująca zresztą do dzisiaj. Rosja, Związek Radziecki reformuje się wtedy, kiedy ceny ropy naftowej spadają i natychmiast zapomina o reformach, kiedy ceny ropy naftowej zaczynają rosnąć. Z czymś podobnym mamy do czynienia również i obecnie, ale wracając do początku. Otóż wszystko zaczęło się od tego, że ten kraj trzeba unowocześnić, trzeba modernizować, trzeba zmieniać i zgodnie z klasyczną rosyjską formułą wszystkie reformy i jedyne możliwe reformy, które w tym kraju można dokonać, są to reformy dokonywane odgórnie. Proces został uruchomiony w ten sposób, że początkowo chodziło o rzecz banalną, o przyspieszenie postępu naukowo-technicznego. Potem była mowa w ogóle o przyspieszeniu rozwoju, stąd te pierwsze hasła. Nauczno-techniczny progres, potem było to hasło uskarienie, a potem kiedy się okazało, że nie wystarcza na 27 zjeździe KPZR zadeklarować, że ma być lepiej i ma być przyspieszony postęp, że trzeba ten kraj reformować, to pojawiły się kolejne hasła. Mianowicie, że trzeba reformować gospodarkę. Dalej pojawiło się, to jest plenum styczniowy 87 roku, że bez zrobienia porządku z aparatem, bez zmiany struktur administracyjnych w państwie nic nie da się zrobić. W związku z czym pojawiło się kolejne hasło, demokratyzacja, czyli kolejna litera z tego alfabetu, o którym mówiłem. To był rok 87. W międzyczasie jeszcze Rosja przeżyła wielką rzecz, straszną rzecz, czyli mówię Rosja, przepraszam, utożsamiam cały czas Rosję i Związek Radziecki, a to nie jest dokładnie to samo. Przeżyła wielką katastrofę w Czarnobylu. To była ta katastrofa, która przekonała Gorbaczowa do tego, że w gruncie rzeczy musi zmienić metodę działania, bo inaczej to państwo nie wytrzyma. I jeśli zaczęła się jawność, Gorbaczow, który zrozumiał przy okazji Czarnobyla, że działanie według dotychczasowej formuły wszystko sekretno, tajno przed przeczytaniem spalić, to nie zdaje egzaminu, że trzeba tu jednak pewne kanały informacyjne odblokować. To jest między innymi jego szokująca decyzja i wspaniała decyzja o zwolnieniu z miasta Gorki dzisiaj. Wyleciało mi to z głowy, przepraszam, Niżni Nowgorod, zwolnieniu Andrzeja Sacharowa. Ale to było tuż przed plenum styczniowym, plenum styczniowe, demokratyzacja i rozpoczyna się kolejna, że tak powiem, rozdział litera w naszym alfabecie, czyli demokratyzacja, czyli destalinizacja, czyli odkrywanie białych plam w historii Rosji. I rok 88, pojawiają się pierwsze grupy tak zwanych nieformałów, czyli pojawia się zupełnie nowa, pojawiają się inicjatywy społeczne poza strukturami, bez kontroli struktur partyjnych. Słuchajcie, była piękna historia. Jeden z czołowych obecnie doradców Putina, człowiek uważany za jednego z tych architektów pomysłu, żeby Putin został prezydentem, niejaki Gleb Pawłowski. On zaczynał jako młody, opozycyjny. On się uważał za dysydenta, rzeczywiście siedział w więzieniu, ale dysydenci mieli do niego pretensje, że podobno kablował, w związku z czym nie został zaakceptowany przez środowisko dysydenckie. Ale właśnie w 88 roku występował jako rzecznik prasowy tak zwanego Kongresu Nieformałów, czyli Kongresu tych niezależnych organizacji społecznych, politycznych. Wtedy powstał memoriał, wtedy powstał antysemicka, powstała pamięć i inne organizacje. Mało tego, na tej fali powstał Sajudis. Powstawały tak zwane ruchy narodowe, ruchy ludowe. I tutaj uwaga do tych pęknięć narodowościowych. Te wszystkie ruchy początkowo powstawały jako ruchy poparcia pierestrojki. Ja jako korespondent papowski miałem przez pewien czas nawet taki problem, jak tłumaczyć tę nazwę, bo w języku rosyjskim narodny może znaczyć ludowy, ale może znaczyć również narodowy. Więc początkowo, kiedy deklarowano przede wszystkim, że są to ruchy poparcia pierestrojki Gorbaczowa i poparcia dla Gorbaczowa, myśmy to tłumaczyli jako ruchy ludowe. Ludowy ruch Sajudis. Już wówczas był tam Witautas Landsbergis w tym ruchu. Potem przechodziliśmy na tłumaczenie jako ruchy narodowe. No ale kolejna fala, kolejny moment, ponieważ to państwo w dalszym ciągu szwankowało i nie funkcjonowało, to była próba podjęcia reform politycznych. Aha, czy ja mówiłem o Glebie Pawłowskim? Chyba tak, przepraszam. Kolejna rzecz to było uruchomienie reform politycznych. Jak te reformy polityczne zostały uruchomione, to zaczęła rodzić się zupełnie nowa opozycja, która już zaczęła bardzo ostro poganiać Gorbaczowa. Zaczęła bardzo ostro naciskać na Gorbaczowa, że jest za mało radykalny, że próbuje ratować system komunistyczny, próbuje ratować swoją władzę i tak dalej. Słowem, zaczęło się to, co określił kiedyś Gorbaczow w takim słynnym stwierdzeniu, proces paszoł. I to już było właściwie uruchomienie ostatniego etapu. W skrócie powiedzmy rok 90, czyli próba ratowania czegokolwiek z tego państwa, próba ratowania dotychczasowego systemu. Nawet jeśli chciał Gorbi uczynić go systemem z ludzką twarzą, to jednak ratowania systemu. To oczywiście stąd dokonały się zmiany wielkie, została wprowadzona wcześniej w ramach reformy politycznej, została wprowadzona instytucja prezydenta. Jeszcze wcześniej odbyły się wybory na zjazdu deputowanych ludowych pierwszego, na którym po raz pierwszy opozycja wystąpiła już zupełnie legalnie. Zaczęły pojawiać się pierwsze partie. Dzień po zlikwidowaniu zapisu artykułu 6 w Konstytucji Radzieckiej znoszącego monopol władzy KPZR w Związku Radzieckim. Pierwszą partią, która powstała, to była właśnie LDPR Władimira Żyrinowskiego. Nie chcę opowiadać historii pierestrojki, bo to byłoby za długo, natomiast ważny moment. W 1989 roku, kiedy przyjechał właśnie do Moskwy, Ryszard i jak mówię, od razu trafił na ten najbardziej gorący okres, czyli gorączki politycznej przed wyborami na zjazd deputowanych ludowych. Przed wielkimi demonstracjami opozycji demokratycznej, które wówczas zaczęły być organizowane w Moskwie, a to były potężne manifestacje, po 200, 250, 300 tysięcy ludzi potrafiło wyjść na ulicę. I jak mówię, to co mnie najbardziej dziwiło u Ryszarda, ja byłem praktycznie rzecz biorąc chyba tylko na jednej czy na dwóch demonstracjach razem z Kapuścińskim. Ryszard wtedy robił zdjęcia i to co mnie zawsze u niego bardzo, bardzo dziwiło, to właśnie ta próba takiego znalezienia dystansu do tego, co się dzieje. Ryszard zdecydowanie unikał tego, co można byłoby nazwać polityką czy politycznością. Kiedy spotykaliśmy się, przychodzili kumple do nas do domu, a Ryszard mieszkał u mnie na Lenińskim Prospekcie i stąd wyruszał w dalsze podróże. To oczywiście czasami Ryszard włączał się do naszych sporów i kłótni politycznych z moimi przyjaciółmi. W pewnym momencie dobił do nas Leon Bójko z Gazety Wyborczej. Ale tam gdzie jechał, to co zbierał, to co go najbardziej interesowało, to wcale nie polityka. On próbował złapać dystans, jak mówię, do tej rzeczywistości po to, żeby ją lepiej zrozumieć. Kiedy rozmawialiśmy z Ryszardem, w różnych takich kwestiach warsztatowych, Ryszard mawiał, po czorta wam politycy. Jeżeli chcecie jechać gdzieś, pisać materiał, reportaż, zbierać coś, to trzeba pojechać, nie wiem, spotkać się z dziennikarzami, z redaktorami miejscowej prasy, trzeba poznać miejscowy uniwersytet, poznać ludzi na uniwersytecie, poznać poetów, poznać pisarzy. I to zadziałało znakomicie, bo kiedy na przykład Ryszard odbywał swoją podróż na Ukrainę, to chyba jednym z czołowych działaczy i twórców ruchu był, nie wiem czy nie przekręcam imienia, Iwan Dracz? Dracz. W każdym razie znakomity ukraiński poeta. I tak jak mówię, to jest zupełnie, zupełnie inna perspektywa. I jeszcze jedna może taka uwaga. Kiedyś pozwoliłem sobie na brzydki żart. Przyznaję się, Alu, wybacz, pozwoliłem sobie na brzydki żart wobec Ryszarda. Ryszard miał taki zwyczaj, że kiedy przystępował do pisania książki, zawsze zbierał olbrzymią ilość literatury. Był zwolennikiem tego zdania, takiej tezy, no jeżeli chcesz napisać jedno zdanie, to musisz przeczytać 10 tysięcy innych. I oglądałem zbiór tych książek, artykułów, materiałów, które zgromadził pisząc Imperium. I podglądałem jako dziennikarz, co tam jest, jakie są tam książki w tym. I nawet pozwoliłem sobie, a tam były bardzo dziwne rzeczy. Tam była na przykład nie tylko, nie wiem, jakieś historie polityczne, książki innych, ale na przykład historia cerkwi prawosławnej rosyjskiej, albo na przykład książki rosyjskich filozofów, I wtedy, w czasach, kiedy istniał jeszcze Związek Radziecki i kiedy właściwie wydawało się, że, bo nikt nie przewidywał tak naprawdę, że finał będzie taki, jaki był. Ja pozwoliłem sobie wtedy wobec Ryszarda na głupią uwagę, głupi żart, którego do tej pory teraz się wstydzę bardzo. Mianowicie powiedziałem Ryszardowi tak: Rysiu, uważaj. Wszystkie armie, które, wszyscy, którzy próbowali podbić Rosję, organizowali największe armie. Największa była armia Napoleona, największa była armia Hitlera, a okazuje się, że najskuteczniejsze były polskie oddziały Lisowczyków, które w czasie smuty, fakt, że to była smuta, ale docierały gdzieś tam pod Ustiuk Wieliki, Wołogdę, oblegały Siergijew Posad. Ale teraz, kiedy i przeczytałem Imperium i patrzę teraz na to, co się dzieje, to myślę, że to właśnie Ryszard miał absolutną rację. Bo właśnie ten jego wybór, właśnie taki dobór literatury, to jego przeczucie, że jeśli skończy się rozpadem, to powstanie problem Rosji. Że trzeba sięgnąć do tych rosyjskich korzeni. Że trzeba poznać tą rosyjską myśl. I ja myślę, że był to właśnie w gruncie rzeczy coś w rodzaju takiego manewru Zagończyka. To nie było opisywanie historii z dnia na dzień. To nie było opisywanie wydarzeń. Tam nie było dialogów, tam nie było rozmów z politykami. Ja już kiedyś mówiłem, że namawiałem Ryszarda, nawet mówiłem, sugerowałem mu, że może zrobić wywiad z Gorbaczowem. Nie chciał tego zrobić. I ja go teraz zupełnie rozumiem. Jedyną osobą, z którą go poznałem, nawet żeśmy razem tańczyli, to była właśnie Galina Wasiliewna Starowojtowa, która właśnie była z tego naboru demokratycznego roku 88. Zresztą wiecie, jak ona zaczynała cudownie karierę? Ona nie była żadną dysydentką. Była osobą zupełnie, zupełnie wcześniej nieznaną. Otóż wtedy, kiedy zaczęły się tragiczne wydarzenia w Nagornym Karabachu, a właściwie jeszcze wcześniej, bo cały konflikt ormiańsko-azerski zaczął się od tego, kiedy w Sumgaicie koło Baku, to jest 40 kilometrów mniej więcej od Baku, Azerowie dokonali pogromu na Ormianach. I wtedy Galina Wasiliewna napisała list do swojej przyjaciółki Ormianki, w której potępiła wszystko to, co się dzieje i w ogóle napisała tak po rosyjsku paduszam. To spowodowało, że ten list ta jej przyjaciółka opublikowała w prasie ormiańskiej. To z kolei wróciło do Moskwy. I nagle ni stąd, ni zowąd Galina Wasiliewna jako Rosjanka została wybrana deputowaną na zjazd deputowanych ludowych właśnie w Armenii przez tych ludzi, których serca podbiła tym jednym listem, chociaż wcześniej była osobą absolutnie, absolutnie nieznaną. A dlaczego mówię? Dlatego, ponieważ to właśnie Galina Starowojtowa zabrała Ryszarda do swojego samolotu wtedy, kiedy leciała do Stepana Kertu, do Nagornego Karabachu. I jeszcze jedno takie pytanie, bo tutaj jak przygotowaliśmy się do tej konferencji, padło pytanie pod moim adresem, jak pisać reportaż w takiej trudnej sytuacji, jak być reporterem w takiej trudnej sytuacji. Ja myślę, że w tamtym czasie w przypadku Związku Radzieckiego była podwójna trudność bycia reporterem. Pierwsza trudność wynikała stąd, że jednak ten Związek Radziecki jeszcze istniał, Układ Warszawski jeszcze istniał, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza też istniała, w związku z czym pisanie o Związku Radzieckim czegokolwiek krytycznego było rzeczą niezwykle, niezwykle trudną. Ja jako papowiec przerabiałem to na własnej skórze, bo czasami przez to moje biuro papowskie w Moskwie przecinały się właściwie takie główne konflikty polityczne z Polski ówczesnych lat, czyli sporu między tak zwanym betonem partyjnym i partyjnymi liberałami. Podobne zresztą problemy, podobne procesy zresztą zachodziły w Związku Radzieckim. Na czym to polegało? Mianowicie jak górę w Polsce brali liberałowie, to dostawaliśmy polecenia z firmy z Warszawy. No wiecie, rozumiecie, kochani, dawajcie więcej takich tekstów z biglem, z jajami, o pierestrojce. Ostra. Im ostrzej, tym lepiej. Im ostrzejsze teksty, tym lepiej. A czasami rzeczywiście moja praca jako korespondenta polegała na tym, że po prostu tłumaczyliśmy teksty i to był świadomy wybór. To był absolutnie świadomy wybór. Raz się zdarzyło, że nasz stażysta napisał taki paskudny tekst, cudzysłowie paskudny, jak to w Moskwie fałszowane są wszystkie mapy miejskie, nie ma żadnych ani adresów, ani książek telefonicznych, że na dobrą sprawę trudno powiedzieć, pod jakim adresem znajduje się Kreml, bo nigdzie to nie zostało napisane, bo jest to wszystko ściśle tajne. No i ten nasz stażysta taki tekst napisał i posłał do Warszawy, ale wtedy akurat okazuje się, że brała górę w partii frakcja betonowa i powiedzieli, no jak to jest, no co to jest? To jest antysowieckie, to jest antyradzieckie, jak tak można? Będziecie odwołani natychmiast, co to ma znaczyć? No potem błąd polegał tylko i wyłącznie na tym, że ten stażysta dopuścił się podstawowego błędu każdego dziennikarza, każdego korespondenta, że nie zaznaczył, że ten tekst to jest tłumaczenie, czy też pisany na podstawie zupełnie oficjalnie moskiewskiej prawdy. I to było to oczywiście, kiedy ta walka, kiedy już nasi liberałowie wzięli górę, kiedy się okazało, że beton jakby został odsunięty, no to pojawiło się takie oczekiwanie, no to kochani, no dawajcie więcej, co ta pierestrojka przynosi, jakie efekty, co się dzieje, że coś to już daje. A to okazuje się, że guzik, prawda, niczego nie dawała, tylko ten proces, że tak powiem, rozpadu, czyli najpierw demontażu systemu totalitarnego, a potem już rozpadu samego państwa związkowego, ten proces postępował. Druga rzecz, która była i to, Ryszard na szczęście było tego wszystkiego zwolniony, chociaż muszę powiedzieć jedną rzecz i to będę wszędzie powtarzał i podkreślał. Książka Kirgis schodzi z Kania została napisana x lat temu, już nie jestem w stanie tym dokładnie powiedzieć, ale to, że ta książka dzisiaj, kiedy już nie ma Związku Radzieckiego, nie ma żadnych zobowiązań propagandowych, jakichś tam zależności politycznych i tak dalej, że ta książka może bez zmian, bez jednego słowa zmienionego ukazać się dzisiaj i ona jest tak samo aktualna i tak samo ciekawa, to świadczy o mistrzostwie. I jeszcze jedna taka drobna uwaga, jeśli chodzi o pracę korespondenta. Przepraszam, się rozgadałem. To były sprawy zupełnie prozaiczne. Nam się wydaje teraz rzeczą czymś nienormalnym. No jak to? Nie można wsiąść do samochodu i pojechać sobie gdzie się chce. Albo nie wsiądę do pociągu, nie pojadę. To były te takie drobne sprawy uciążliwe, organizacyjne, które praktycznie były w wielu przypadkach nie do zrealizowania. Gdybyście Państwo przyjechali samochodem do Moskwy, tak, najpierw jechalibyście do Moskwy tylko i wyłącznie, to było mniej więcej do 90 roku to obowiązywało. Gdybyście chcieli Państwo przyjechać samochodem do Rosji, do Moskwy, to wtedy musielibyście pojechać tylko i wyłącznie ściśle wyznaczoną jedną trasą. Gdybyście chcieli na swoich numerach pojechać do Siergiejew Posadu, czyli wtedy Zagorska, do Ławry i jednego ze świętych miejsc prawosławia, to nie wyjechalibyście za Moskwę. Mnie jako korespondenta, kiedy chciałem załatwiać sobie przejazd samochodem do kraju na urlop, na wakacje, to zajmowała załatwienie formalności około tygodnia. Jeśli chcieliście gdzieś jechać, wyjechać na przykład pociągiem, to gdybyście nie mieli udostawienia, czyli akredytacji korespondenta, za Boga nikt by wam biletu nie sprzedał, bo musielibyście okazać paszport. Myśmy z Ryszardem rozwiązali problem w ten sposób, że czasowo akredytowaliśmy go jako korespondenta Polskiej Agencji Prasowej, w związku z czym jako tymczasowy korespondent można było już załatwiać bilety w UPDK, a w bilety w UPDK już można było załatwić, między innymi dlatego pojechał do Workuty. A już można było łagodniej załatwić, bo po pierwsze, ten kraj zaczął, że tak powiem, puszczać po szwam i nie tylko narodowościowym, ale ludzie przestali się bać, już więcej luzu. Poza tym suchość zakona, jeśli suchość zakon, to jeśli człowiek wszedł siateczką i pobrzęk i ktoś tam usłyszał, że są 2-3 butelki wódki, w pariatki. Wszystko można było załatwić i to na tym mniej więcej polegało. I już absolutnie ostatnia rzecz, absolutnie ostatnia uwaga. Nie ma jednego sposobu opisu Rosji. Nie ma jednego sposobu opisu Rosji. Jest tyle opisów, ile jest ludzi, ale też nie ma jednej Rosji. I jeszcze jedna rzecz. Mój inny bliski znajomy, z którym się kiedyś zresztą pokłóciłem i to właśnie o Ryszarda, Mariusz Wilk, wybrał sobie taką formułę, że pojechałem na Sołowki i w kropli wody zobaczyłem całą Rosję. I słuchajcie, on napisał brylant. On napisał brylant. To jest przepyszna książka, ale jest to brylant z węglem. Dlatego, bo w tym momencie, kiedy wypadał z roli, kiedy przestał widzieć tą kroplę tą Rosję w kropli wody i zaczynał się wdawać w publicystykę, w krytykę również korespondentów pracujących w Moskwie, w tym także takich jak i ja. No to ja to uznałem, że to jest węgiel. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu za nakreślenie ciekawego i bogatego kontekstu historycznego naszej wystawy. Myślę, że to pozwala nam sobie wyobrazić, jak przed tak trudnym zadaniem mógł stanąć Ryszard Kapuściński, chcąc nie tyle przygotować się do napisania książki Imperium, ale uwiecznienia jej na fotografii, uwiecznienia Imperium na fotografii, tak złożonego kraju, złożonych procesów historycznych i procesów społecznych. Myślę, że to jest odpowiedni moment, w którym pani Karolina Wojciechowska może powiedzieć parę słów o fotografii Ryszarda Kapuścińskiego, o specyfice jego fotografii, czym się wyróżnia i co w niej jest charakterystycznego i co również w niej dojrzała pani mama Izabela Wojciechowska.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Ja na pewno nie powiem więcej niż pan Sławek i nie powiem też wiele na temat fotografii niestety, bo fotografią zajmowała się moja mama Izabela Wojciechowska. Na temat wyboru fotografii też niewiele powiem, bo od tego jest tutaj pani Lene Meissner i pani Anna Tomczak. Mogę oddać jedynie pewną refleksję na temat fotografii pana Ryszarda i tego, jak się poznali z moją mamą. Bo moja mama kochała fotografię, a jak pani Alicja słusznie zauważyła, dla pana Ryszarda fotografia była pasją, zupełnie niezależną od jego pisarstwa, więc musieli się spotkać. Spotkali się przez przypadek w PAP-ie, w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie razem pracowali. Moja mama była redaktorem naczelnym w Centralnej Agencji Fotograficznej, a pan Ryszard przyniósł swoje negatywy do wywołania. Mama mu pomogła. I od tego momentu zaczęła się między nimi ta dziwna przyjaźń, która potem przerodziła się w stosunek między fotografem a jego agentem czy impresario. Ja przez lata przyglądałam się, ale tylko jako widz tej bardzo intymnej relacji pomiędzy mamą a zbiorem fotograficznym pana Ryszarda. Mama niewiele mówiła o panu Ryszardzie. Jedyne, co o nim czasami mi mówiła, to, że był, i to cytuję, malarzem słowa i obrazu. Specjalnie używam słowa, teraz przekazuję malarz, słowo malarz, bo pani Anna na początku wychwyciłam takie pytanie, zapytała się, czy fotografie pana Ryszarda Kapuścińskiego są sztuką. Bo dotychczas zwykło się mówić, że są tylko, że powiedzmy są reportażem. Przyzwyczaiły do nas do tego relacje z Afryki, innych części świata, podczas gdy chciałam zwrócić uwagę, że jesteśmy w Zachęcie, a Zachęta jest świątynią przede wszystkim sztuki i to jest przede wszystkim najważniejsze w tym miejscu pytanie, w jakim względzie jego fotografie są sztuką. I to samo pytanie na początku powstawania fotografii, czyli w XIX wieku, zadawali sobie wszyscy ówcześni twórcy na temat tego, czy fotografia jest sztuką. Moim zdaniem i zdaniem mojej matki, twórczość pana Ryszarda Kapuścińskiego to nie tylko był reportaż, jeżeli chodziło o fotografię, to była też przede wszystkim sztuka. W tych zdjęciach jest rytm, jest kompozycja, są płaszczyzny, jest zrozumienie tematu, jest przy okazji pewna nienachalność. Pan Ryszard rzeczywiście miał przede wszystkim dystans do ludzi, których fotografował, zostawiał im pewien luz, mówiąc kolokwialnie, nie narzucał im swojej wizji artystycznej. I może przez to powstawały takie cudowne fotografie, które teraz tutaj wiszą na tej ścianie i moim zdaniem jak najbardziej wpisują się w definicję dzieła sztuki. To właściwie wszystko, co mogę powiedzieć, jeżeli byłyby jakieś pytania. Dziękuję.
Tak, tytułem refleksji kończącej Państwa wypowiedzi. Przyznam szczerze, że troszkę prowokacyjnie zadałam to pytanie, czy fotografia Ryszarda Kapuścińskiego jest sztuką. Prowokacyjnie dla widzów, ponieważ przejdziecie Państwo do zachęty i oglądacie wystawę sztuki i zakładacie, że to, co widzicie, ktoś uznał za sztukę, ktoś uznał za coś pięknego. Oczywiście nie mówię, że tak nie jest. Chodzi mi o to, że zapraszając tutaj dzisiaj gości, którzy przemawiali, gości, którzy wyrazili swoje opinie na temat i podzielili się z nami swoją wiedzą na temat sytuacji politycznej ZSRR, na temat pracy i wspólnych wspomnień z Ryszardem Kapuścińskim, na temat w końcu jego fotografii, nakreślili dużo większą historię, która dotyczy tej wystawy. Pokazuje nam, jak bardzo złożony jest problem robienia takich fotografii, ponieważ Ryszard Kapuściński był przede wszystkim reportażystą. Patrzył na świat, wydaje mi się, w inny sposób. I chciałam, zadając to pytanie, uwypuklić to, jak trudno jest osobie, która patrzy na świat w pewien sposób, wykonać również fotografie, które później można uznać za dzieło sztuki. Można dojrzeć w nich ich wartość artystyczną. Dla mnie jak najbardziej są to dzieła sztuki. Są to fotografie, które oczywiście można powiedzieć, że rejestrują wydarzenia historyczne. Jednak nie chcieliśmy w znaczącym stopniu kłaść nacisk na to, na tej wystawie. Z tego też względu została ona skomponowana w ten, a nie w inny sposób. Konsultując się tutaj z panami, nie chcieliśmy się sprzeniewierzyć historii, więc na tyle, ile nam się udało, podpisaliśmy fotografie. Nie są one ułożone w żaden sposób chronologicznie. Nie zależało nam na opowiedzeniu tej historii, na opowiedzeniu o wielkich przemianach w ZSRR, które wówczas miały miejsce. Zależało nam na tym, żeby pokazać portret społeczeństwa, portret tego kraju, taki wycinek, taką impresję, spojrzenie osoby, która tam była, która starała się w pewien sposób być obiektywna, co jak wiemy chyba nigdy nie jest możliwe. Z tego też względu zadałam to pytanie, żeby wywołać tą refleksję, że to jednak jest naprawdę trudne uchwycenie tego momentu, tej artystycznej iskry w każdej sytuacji, w której możemy się znaleźć, nawet jeśli jest to upadek jednej potęgi politycznej i przejście w inną, w przyszłość, która jak widać na twarzach tych ludzi jest dla nich wielkim znakiem zapytania. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do gości obecnych, ja myślę, że oczywiście.
To ja chciałem nawiązać do tego, co właśnie jeszcze Pani Ania mówiła na końcu. Przypomniała mi się piękna scena. Pojechaliśmy z Ryszardem do Zagorska, czyli Siergiejew Posadu. No i tam oglądaliśmy piękne, wspaniałe rzeczy, cudna cerkwie, piękna ławra, jedno ze świętych miejsc. Tam są szczątki Siergieja Radonieżskiego, koło innej cerkwi pod schodami, pod wejściem jest pochowany Borys Godunow. No i tak sobie łazimy z Ryszardem, obejrzeliśmy. I wiecie, na co Ryszard poświęcił najwięcej czasu? Jak już wyszliśmy poza ławrę, poza teren tego świętego miejsca i zobaczył taki stary, to znaczy stary, no, mniej więcej model lat 70. autokar radziecki, który był tak zachlapany z tyłu błotem, ale coś, autokar, który podczas zimy rosyjskiej prawdopodobnie ani razu nie był myty. I Ryszard przy tej tylnej szybie szalał z aparatem fotograficznym i się zachwycał. Ty popatrz, jaka faktura, zobacz, jakie to jest śliczne, zobacz, jakie to jest znakomite. Nie udało mi się tego zdjęcia znaleźć w tym w zbiorze Ryszarda. Podobno jest, ale chciałbym go kiedyś zobaczyć. Dlaczego to mówię? Padło takie pytanie, czy ta fotografia jest sztuką. Ja nie mam najmniejszego problemu z odpowiedzią na to pytanie. Ta fotografia nie jest reportażem. Ta fotografia nie jest reportażem, bo to wyglądałoby wtedy zupełnie inaczej. To nie jest oczywiście, tym bardziej nie jest to reportaż literacki. I wtedy sobie przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz, którą odkryłem dla siebie prywatnie, praktycznie chyba na krótko przed śmiercią Ryszarda, że oprócz wszystkiego Ryszard był poetą. I czy teraz będziemy się zastanawiali nad tym, jak mają się wiersze Ryszarda do pisanych przez niego reportaży. Dla mnie to jest samodzielny, jakby... Dobra, nie patrzę na to od strony dzieła sztuki. Dzieło sztuki jest tylko i wyłącznie sposobem na wyrażenie moich emocji, mojego odczucia, mojego myślenia. I w tym momencie jest mi wszystko jedno, czy jest to wiersz, czy jest to reportaż, czy jest to fotografia. Dziękuję.
Czy macie może Państwo jakieś pytania do naszych dzisiejszych gości? W takim razie bardzo dziękuję Państwu za przybycie i dziękuję naszym gościom. I zapraszam na obejrzenie wystawy.
Jest
tak?
Pytanie.
Proszę.
To jest pytanie do Sławka Pawłowskiego. Wiem, że ojciec się szykował do pisania Imperium, to zresztą mówi mi to parę razy, że on tak strasznie duży materiał przeczytał, że on po prostu ma nadmiar informacji i nie bardzo wie, jak to wszystko ogarnąć i jak to wszystko zebrać w książkę. I również na przykład opowiada mi o specyfice filozofii rosyjskiej, że nie ma odróżnienia, nie można rozdzielić filozofii od religii, że to jest wszystko razem połączone. I ja po prostu chciałam się zapytać, czy jakbyście na ten temat rozmawiali, bo na pewno żeście na ten temat rozmawiali.
Tak, rozmawialiśmy, ale to zadawać piekielnie trudne pytanie, bo można powiedzieć tak, w ten sposób. Znaczy rzeczywiście Ryszard miał zgromadzoną bardzo sporą bibliotekę filozofów rosyjskich i czytał tych filozofów rosyjskich, czytał historię rosyjską i to w tym najbardziej klasycznym wydaniu, czyli Karamzina i Sołowiowa i to było znakomite, ale cała filozofia ikony, to jest w ogóle teologia ikony, jest to coś fantastycznego, słuchajcie. Natomiast pytasz mnie o filozofię i religię. To jest trudne, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego, bo ja z równym przekonaniem mógłbym odpowiedzieć na to pytanie następująco. Jeśli większość filozofii odnosi się tak czy inaczej do religii, to okaże się, że ta religia koncentruje się wokół jednego, wokół Rosji. Samej Rosji, samego pojęcia Rosji, samej idei rosyjskiej. I cały XIX-wieczny spór rosyjskich filozofów, to jest właśnie spór o Rosję, spór o to, jaka ma być Rosja, o rosyjską tożsamość. I to jest najbardziej, ja może oczywiście tutaj przesadzam i upraszczam, ale to jest centralne pytanie, które w Rosji pojawia się, jak mówię, co najmniej od czasów buntu dekabrystów. Cała inteligencja rosyjska, XIX wiek, to jest właśnie spór o to, czym jest Rosja. A jaka ma być jej tożsamość? I paradoks polega na tym, że właściwie jest to kluczowe pytanie, na które Rosja do dzisiaj nie potrafi odpowiedzieć. I tu była taka piękna historia opowiedziana właśnie, jak to Rosja, jak to Związek Radziecki pęka po szwam narodowościowym. Otóż gdybyście czytali Państwo to, co się teraz ukazuje w Rosji, o czym się w Rosji pisze i czego Rosjanie się boją, to boją się jednego, że proces rozpadu jeszcze się nie zakończył, że proces rozpadu postępuje i może dokonać się w każdej chwili, że Rosja występuje teraz, i to jest określenie używane przez Rosjan, jest czymś w rodzaju, jest ogryskiem imperium. I ten proces rozpadu jest jeszcze niezakończony, że mając doświadczenia pierestrojki, ale także poprzednich prób modernizacji Rosji, także tych XIX-wiecznych, to grozi, że modernizacja, która burzy ład i porządek, może spowodować ciąg dalszy rozpadu. To jest to, co jest kluczowe dla zrozumienia Rosji. W warstwie językowej bym powiedział w ten sposób, że są dwa kluczowe słowa w języku rosyjskim dla zrozumienia duszy rosyjskiej. To jest dolia i wolia. Paszoł kazak na woliu. Co znaczy paszoł kazak na woliu? Wola, czyli wolność, ale jest to wolność zupełnie innego rodzaju. To jest wolność zupełnie innego rodzaju. To nie jest to nasze klasyczne pojęcie. Jest to wolność absolutnie anarchiczna. Uciekam na dzikie pola, gwałcę, morduję, piję. Jestem wolny. Drugie takie słowo to jest dolia. Dolia, czyli przeznaczenie, czyli sudba. Czyli poszalałem, pohulałem, ponoszę karę. To jest jedna rzecz. Druga taka rzecz, bardzo ważna dla zrozumienia tych problemów Rosji, to jest to. Rosja nie wiadomo, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy. Rosja nie wiadomo, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy. Powiadają w ten sposób, że Rosja zaczyna się, powiedzmy, nie wiem, za koło Smoleńska, koło Witebska. Prawda? Inni powiadają, że kończy się gdzieś tam we Władywostoku na Dalekim Wschodzie, ale to guzik prawda. Rosja tam się może kończy, ale się nie zaczyna. Rosja zaczyna się od Kremla. Budowanie państwa rosyjskiego zaczynało się od Kremla. I to jest właściwie ten fundament, na którym opiera się rosyjskie myślenie, już może nawet nie tyle imperialne, co samodzierżawne. I to też powoduje, że jest strach przed reformami, że Rosja może w każdej chwili dalej pęknąć. I te pęknięcia nie muszą dokonywać się wzdłuż granic, nie wiem, Tatarstanu, Czuwasi, czy jakichś innych republik, ale również, powiedzmy, nie wiem, Daleki Wschód może się wydzielić w jakąś samodzielną republikę daleko wschodnią. Tutaj Rosjanie przywołują bardzo często przykład Aleksandra II, jednego z carów reformatorów i być może jednego z największych carów rosyjskich. Polecam pyszną książkę Eduarda Radzińskiego, tak, wydana przez Magnum. Nie uprawiam teraz reklamy, ale książka naprawdę pyszna pod tytułem Ostatni Wielki Car. I tam jest taka zacytowana jedna myśl. Otóż przyszli do cara Aleksandra II z projektem konstytucji dla Rosji. Jest to gdzieś tam rok 1860, któryś nie pamiętam w tym momencie dokładnie. I car odpowiada, najbardziej liberalny car w historii Rosji. Ja tej konstytucji nie podpiszę, nie dam, bo jak podpiszę konstytucję, to rozwali się imperium. I to jest właśnie ten sposób myślenia. Dalej, dlaczego powiedziałem, że to jest problem nierozstrzygnięty do dzisiaj. Nie jest rozstrzygnięty. Rosja przerabiała w ostatnim dwudziestoleciu od rozpadu Związku Radzieckiego. Nawiasem mówiąc, Rosjanie nie wierzyli i nie przyjmowali tego rozpadu Związku Radzieckiego, że to jest rozpad Związku Radzieckiego. Cały proces dokonywał się w ten sposób, że jakby to była jeszcze kolejna instytucja, miał być Związek Suwerennych Państw, jest Wspólnota Niepodległych Państw. Wszystko jedno i tak będziemy razem. Nasza wspólna przyjaciółka z Ryszardem, Irina Szatunowska, bardzo bliska nasza znajoma, która organizowała Ryszardowi wyjazdy do Baku, do rodziny, do znajomych, gdzie on mógł się zatrzymać, bo Ryszard nie lubił mieszkać w hotelach. Wolał mieć kontakt z bezpośrednimi ludźmi. Była jedną właśnie z takich bardzo liberalnych rosyjskich, mówiąc krótko, demokratek. I po rozpadzie Związku Radzieckiego ona nie rozumiała. No jak to? Ja teraz, jak będę chciała jechać na Łotwę, to będę musiała starać się o wizę. No co to ma być? No jak to jest? To co, ja na Ukrainę, jak będę jechał do Kijowa, to ja też muszę starać się o wizę? No nonsens. Zupełny nonsens. Nie byli w stanie tego zrozumieć. Więc powiadam, od tamtego czasu Rosjanie przerobili już kilka prób odnalezienia określenia swojej tożsamości. Że będzie to mocarstwo energetyczne, że będzie to mocarstwo euroazjatyckie, że będzie to liberalne imperium, że będzie to suwerenna demokracja. I okazuje się, że do dzisiaj nie wiadomo, czym Rosja chce być i jaka chce być. I to jest chyba jeden z największych problemów rosyjskich. Nawet te dzisiejsze, współczesne poszukiwania, odwoływania się nacjonalistyczne właśnie do prawosławia, to jest również próba odpowiedzi na pytanie, no jaka Rosja ma być? Czym ma być? I jeszcze taka jedna historia. Powiadają, Rosjanie się deklarują właśnie jako, przynajmniej od czasu Gumilowa, określali się jako państwo w opozycji do świata łacińskiego, do świata zachodniego. Gumilow w swojej książce Atrusikrasii napisał taką pyszną myśl, ciekawą myśl, że podczas całego jarzma mongolskiego, które trwało tam ponad 200 lat, to właściwie ta niewola, to jarzmo mongolskie było dla Rosji wielkim dobrem. Było wielkim dobrem dlatego, ponieważ pozwoliło uchronić Rosję, zachować w Rosji jej prawosławną tożsamość. Bo zagrożeniem dla Rosji był świat łaciński, świat europejski. I już kończąc zupełnie, bo znowu zaczynam za długi wywód, kończąc już zupełnie, jeszcze jedna historia. Ukazała się chyba ze 2-3 lata temu taka pyszna książka Aleksandra Janowa, który udowadnia, że Rosja miała swoje europejskie stulecie. że w latach 1462-1560 mniej więcej była normalnym europejskim krajem, takim samym jak inne państwa Europy Północnej. Ba, miała nawet przygotowaną, napisaną coś w rodzaju takiej swojej Magna Charta Libertatis, czyli projekt konstytucji dla Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, przygotowany przez Sałtykowa. I to jest ciekawostka, bo był to projekt konstytucji pisany dla przyszłego cara Moskwy, królewicza Władysława IV.
Ryszard Kapuściński kiedyś opowiadał, jak to widział w Stanach kilka miesięcy przed upadkiem, przed rozpadem Związku Radzieckiego, w księgarniach dziesiątki książek, których autorzy zastanawiali się, jak Związek Radziecki będzie się reformował, jak będzie wyglądał, piszących scenariusze. Parę miesięcy później ta cała literatura się nadawała na makulaturę, dlatego że już nie było przedmiotu jakby opisywanego. I rzeczywiście w tym chaosie wydarzeń jednym sposobem na ogarnięcie tego kraju to była właśnie próba pokazania jakichś rzeczy trwających dłużej, wyjście poza bieżące wydarzenia. I zarówno w Imperium, a za chwilę jeszcze przejdę do zdjęć, Ryszard Kapuściński posłużył się metodą takiej francuskiej szkoły anal historycznej, której on był bardzo wielkim zwolennikiem. Mianowicie ci francuscy historycy ze szkoły anal, jak Bloch, Brodel, Legoff, oni postulowali odejście od opisywania historii poprzez wydarzenia, że mamy, nie wiem, jedno wydarzenie, drugie, trzecie, tylko wyławiali takie procesy, które trwały długo, na przykład bardzo często powiązane z historią też gospodarczą, wyjście od historii politycznej do historii gospodarczej, te francuskie badania nad historią obyczajowości. W ten sposób Brodel na przykład opisał Morze Śródziemne jako właśnie badał koniunktury, rzeczy, które są do uchwycenia w dłuższych przedziałach czasowych. I właśnie dlatego byli potrzebni Kapuścińskiemu ci filozofowie, ci poeci, ci pisarze, ci twórcy, dlatego że oni mieli wizję taką bardziej długotrwałą. I widzimy właśnie, czytając Imperium, że tam nie znajdziemy opisów właśnie kolejnego plenum czy zjazdu, które swoją drogą były absolutnie przełomowe i jakby zmieniające historię. Natomiast jemu chodziło o wychwycenie takich elementów trwałych, takich, powiedzmy, pokazania, co to jest rosyjskość, pokazania istoty Imperium. A żeby to osiągnąć, właśnie sięgał do tekstów takich bardziej, nazwijmy to, ponadczasowych. I również temu moim zdaniem miało służyć włączenie fragmentów Kirgiza, rzeczywiście znakomitej książki, fragmentów włączenie do Imperium. Natomiast przechodząc do zdjęć, tam rzeczywiście dostrzeżemy portrety danej chwili, demonstracji i tak dalej, ale tam jest bardzo dużo zdjęć pokazujących takie przedziwne miejsca, na przykład cmentarze. Cmentarze na Kaukazie. Cmentarze też brały udział w wojnie, dlatego że cmentarze w wojnach kaukaskich, cmentarze się niszczyło, cmentarze drugiej strony, żeby po prostu wszelki materialny ślad istnienia wroga zetrzeć. Natomiast takim też argumentem, nie tylko na Kaukazie, ale argumentem świadczącym o prawie danego narodu do danego kawałka ziemi jest argument, że tutaj mam mogiły moich przodków. I na tej wystawie są dwa zdjęcia pokazujące chrześcijański i muzułmański cmentarz z terenu Kaukazu. I właśnie te zdjęcia pokazują, jak bliskie Kapuścińskiemu właśnie było takie spojrzenie ponadczasowe i nawet kiedy fotografował tu i teraz, prawda, gdzie się znajdował, to szukał takich miejsc, które by świadczyły, pokazywały jakąś tam dłuższą perspektywę. To mi się wydaje strasznie istotne. Dziękuję.
Czy macie może Państwo jeszcze jakieś refleksje, pytania?
Ja mam pytanie tutaj do Pana. Jak wiadomo, że Rosja jest jakaś trudna do ogarnięcia, jest to kontynent wielokulturowy. I teraz Mariusz Wilk ma ten pomysł, o którym Pan mówił, takiej mikroskali, siedzi gdzieś na wioskach północy i opisuje rzeczywiście prowincje. Jacek Hudugo-Bader w swoim reportażu balansuje od rozmów z ludźmi z marginesu po elity artystyczne. Korespondenci zazwyczaj ze swoich wspomnieniach skupiają się na Moskwie, też z racji tych ograniczeń, o których pan mówił. Jaki klucz, jaki pomysł na ogarnięcie Rosji miał Kapuściński? Jak pan myśli, jaki to był klucz?
Po pierwsze, myślę, że Ryszard nie próbował szukać jakiegokolwiek klucza do ogarnięcia Rosji, bo Rosja była wówczas tylko i wyłącznie w formie RSFSR, Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej. To po pierwsze, więc jeżeli już, to go bardziej interesował sam Związek Radziecki. Natomiast jeśli mnie pani pyta o klucz, to jest właśnie to, to jest to poszukiwanie dystansu, to jest również zderzenie jego doświadczenia z dzieciństwa, z młodości, z przeszłości, z tym, co jest teraz. Dlatego też Imperium dla mnie nie jest jakimś takim całościowym, kompleksowym, wyczerpującym opisywaniem Związku Radzieckiego, historii Związku Radzieckiego, przeszłości Związku Radzieckiego, ale jest właśnie takim działaniem, przepraszam, że użyję tego określenia, lisowczyka. Natomiast, jak mówię, nie ma jednej Rosji, nie ma jednej Rosji, dlatego, bo nie ma. No i każdy tą Rosję postrzega dla siebie inaczej. Oczywiście korespondenci, którzy pracują w Moskwie i którzy są mają za obowiązek przekazywanie codziennie jakiegoś tam serwisu informacyjnego, są skazani na co innego, a ci, którzy mogą podróżować, to są wielkimi szczęściarzami i jest paru znakomitych naszych polskich reporterów, którzy podróżowali po Rosji. To jest na przykład Dzięciołowski, który też pisał bardzo fajne reportaże z Rosji, Hugo Bader, którego uwielbiam. Ale jeśli tak, no właśnie teraz mi przyszła do głowy ta refleksja, nie będzie w ogóle o Rosji, nie będzie w ogóle o Rosji. Czytałem niedawno przepyszną książkę Mariusza Szczygła Zrób sobie raj. I on tą książkę jako reporter pisze w ten sposób. Chciałem napisać książkę o Czechach, która nie będzie ani obiektywizowaniem, ani analizowaniem. Chcę napisać książkę o kraju, który lubię. Napisał przepyszną książkę. Więc ja się zastanawiałem i nawet mu napisałem, słuchaj, to jak mogłaby wyglądać taka książka o Rosji? Dlaczego to mówię? Każdy ma swój sposób widzenia Rosji. Rosja to jest, ja to nazywam w ten sposób, jest to taki archipelag wysp względnego dobrobytu. Jeżeli będzie pani patrzyła na Rosję z perspektywy Mariusza Wilka, Kąta Bierzeźna, czyli koło Miedwiedziegorska, słuchajcie, to jest mój drugi sukces. Facet został w Moskwie, w Rosji jako korespondent, dlatego że jako korespondent Rzepy załatwiłem mu, że został korespondentem Rzeczpospolitej, a został korespondentem Rzeczpospolitej, jedynym w ogóle korespondentem zagranicznym w Rosji, który ma stałą siedzibę nie w Moskwie, tylko właśnie w Kądzie Bierzeźnej w Miedwiedziegorsku, był Wielika Jaguba, tak to się nazywa, nad jeziorem Onega i pysznie. A teraz
dojeżdżał z tymi korespondencjami na nartach, na pocztę, także to pełne poświęcenie.
Nie, to nie, oczywiście, że tak, nie, facet jest znakomity, cudnie, szapoba. Natomiast mówię, nie ma jednego sposobu na opisanie Rosji. Nie ma jednego Rosji, jakiegokolwiek kraju. Każdy to przepuszcza przez siebie. I dla mnie mistrzostwo Ryszarda to polega właśnie na tym, że potrafi znaleźć dystans do tego kraju, że potrafi, no że filtruje to wszystko przez siebie.
Przepraszam, jeśli wejdę w słowo, ale czy tym sposobem nie było na przykład łapanie tej egzotyki? Tak mi to przyszło na myśl, jak w momencie, kiedy pan mówił o tym autokarze, tego absurdu, który się spotyka
moment,
na co dzień.
Moment. Tego zdjęcia Ryszard nigdy nie pokazał i nigdy nie szukał egzotyki. Jedyna egzotyka, na którą sobie kiedyś pozwolił, bardzo mi się to podobało, jak wrócił z Workuty, to przywiózł taki granatowy waciak z literkami na plecach ZK zakluczonych. czyli taki łagierny z więzienia i potem przez jakiś czas, nie wiem, Alu, czy ty potwierdzisz, ale paradował w tym również w Warszawie, jak wrócił z tego. Nie, to jest jedyna egzotyka, natomiast niczego egzotycznego w książkach Ryszarda, czy będzie pani, czy to będzie Imperium, czy to będzie jakakolwiek inna książka, tego pani nie znajdzie. Mało tego. Nie, to nie jest zarzut, ale już używając tej formuły, ten powiedział, że znacznie więcej egzotyki jest w reportażach Wilka. Ale to jest też nieprawda.
Dziękuję.
Jak pan, znając tak dobrze Rosję, bo spędził pan w Moskwie tyle lat i ma wielu przyjaciół, jak pan sądzi, dlaczego przekład Imperium ukazał się dopiero teraz? Dlaczego trzeba było czekać na to tak długo i dlaczego Rosjanie tę książkę lubią tak sobie?
Nie mogę powiedzieć, czy lubią tak sobie, ale odpowiem pani na to pytanie dosyć przewrotnie. Mogę? Zadałem kiedyś swojemu przyjacielowi takie pytanie. Wiktor. A chodzi o Wiktora Jerofiejewa, znakomitego pisarza rosyjskiego. Chodzę po tych księgarniach moskiewskich, to był teraz który rok? 2002, gdzieś tak mniej więcej byłem wtedy po raz trzeci korespondentem w Moskwie, bo tam w sumie spędziłem 13 lat, 13,5 roku. I pytam Wiktora, Wiktor, słuchaj, no co to jest? Chodzę po tych księgarniach rosyjskich, i tak, są półki z książkami zagranicznymi i tam widzę książki Konrada. Chcę zobaczyć tłumaczenia Konrada, po rosyjsku i nigdzie nie widzę. Dlaczego was nie ma Konrada? A wiecie, jakie pytanie usłyszałem? A kto to jest Konrad? I to znowu jest zabawna historia, bo potem od profesora Najdera dostałem cały napisany po rosyjsku katalog i opis wszystkich książek Konrada, które były wydane, łącznie z książką W oczach Zachodu, która się ukazała w Związku Radzieckim, tam bodajże w roku 20 którymś, jest przetłumaczona i jest gotowa tylko wziąć i wydać. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, na pytanie pani, dlaczego do tej pory to nie było wydane. Natomiast wiem, że Rosjanie dopiero teraz zaczynają odkrywać. Co nie znaczy, że w Rosji nie ukazuje się polska literatura. Ukazuje się to całkiem sporo i to dobrej literatury. W Moskwie jest taki pyszny klub, do którego bardzo często przychodziłem. Nazywa się OGI, działa 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę działa knajpa i co ciekawe 24 godziny na dobę działa również księgarnia przy tym klubie. I to jest klub, ta księgarnia jest specjalna, bo tam nie ma żadnej masówki. Tylko są wszystkie książki wyselekcjonowane, dobrane. Poezja, literatura piękna, architektura, sztuka, historia, socjologia. Proszę bardzo, chcecie kupić pornografię Gombrowicza? Nie ma problemu. Chcecie kupić Mrożka? Proszę bardzo. Jestem więcej niż pewien, że tam książka Kapuścińskiego również się znajdzie. Szczerze mówiąc, chętnie bym tam pojechał, żeby sprawdzić.
Chciałam zapytać, gdzie jest ten klub w Moskwie, a jeżeli chodzi o tutaj ten problem Kapuścińskiego, jest popularny w Moskwie. Niedawno, miesiąc czy dwa miesiące temu, był też panel dyskusyjny poświęcony Kapuścińskiemu w nowej Tretiakowskiej galerii.
A odpowiadając na pani pytanie, była pani w Moskwie? Zna pani Moskwę? A cudnie! Potapowski Periłok, gdzie stacja metra Kirowska, a teraz, jak się nazywa, Boże, nie Pruty, ojojojojoj. Potapowski Periłok. Niedaleko po drugiej stronie praktycznie jest redakcja Nowej Gazety.
Dziękuję Państwu bardzo za przybycie i zapraszam do obejrzenia wystawy, która nadal jest otwarta dla Państwa. Dziękuję jeszcze raz gościom zaproszonym również za przybycie i opowiedzenie nam o panie Ryszardzie Kapuścińskim, o Rosji i o fotografii Ryszarda Kapuścińskiego. Dziękuję.
Ja byłem magicznikiem.
Proszę. Do 20 lutego.